Przy mikrofonie Grzegorz Gil. Dzisiejszy GPS o podzielonych Stanach Zjednoczonych realizuje Piotr Wierzchoń, a naszym gościem jest pan Andrzej Kochut, podcast po amerykańsku, także przegląd zagraniczny w RMF FM 24. Jeszcze raz dobry wieczór, witam panie Andrzeju.
Dobry wieczór.
Ci z państwa, którzy wracają do nas po przerwie, bardzo dziękuję za wytrwałość. Ci, którzy dołączają, rozmawiamy dzisiaj i rysujemy, drodzy państwo, obraz świadomości politycznej Amerykanów, która wcale nie jest taka na takim wysokim poziomie, biorąc pod uwagę chociażby frekwencję w prawyborach na granicy 5-15%. No ale to, co niewątpliwie elektryzuje Amerykanów, to starcie Donalda Trumpa i Joe Bidena, i te wybory do Kongresu są w cieniu wyborów prezydenckich, które wyłonią 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki. Rozmawiamy w kontekście wyborów i systemu wyborczego. To dla państwa może jawić się jako coś nieintuicyjnego. Dlaczego w Ameryce są prawybory ok? Natomiast ten system wyborczy, te wybory w systemie pośrednim w XXI wieku, gdzie w zasadzie Amerykanin nie decyduje o tym, kto wygra, bo finalnie decyduje arytmetyka wyborcza. Wynotowałem sobie, drodzy państwo, te statystyki, które w czterech przypadkach potwierdzają, że wybór prezydenta Stanów Zjednoczonych a nie był po stronie większości obywateli Stanów Zjednoczonych Ameryki, a w zasadzie wygrała osoba, która miała mniej głosów, ale więcej głosów elektorskich. Jeśli dobrze pamiętam, 2016 rok, Donald Trump, rok 2000, a George W. Bush, 1888, Benjamin Harrison, Rutherford Hayes, 1876, remisowa sytuacja z 1824 roku, pomijam ją, wówczas, jeśli dobrze pamiętam, głosowała Izba Reprezentantów i wybrała Johna Quincy'ego Adamsa. A zatem nie tyle wybory, które są ustawione, jak w przypadku, jakkolwiek to brzmi, w cudzysłowie oczywiście, wyborów do Izby Reprezentantów, o czym mówiliśmy z panem, rozmawialiśmy wcześniej, przed przerwą z panem Andrzejem Kochutem, ale wybory w jakiś sposób, które zniekształcają obraz nastrojów społecznych, ich sympatii politycznych. No, czy Amerykanie mają z tym problem, panie Andrzeju?
No mają, stąd się bierze wiele dyskusji nad tym, czy ten system jest dobry i czy powinien wyglądać tak, jak wygląda. Zwłaszcza silne te dyskusje są po takich sytuacjach, kiedy w istotny sposób to, można powiedzieć, zniekształca wolę większości, tak jak to miało miejsce w 2016 roku. Natomiast należy pamiętać, że ten system jest konsekwencją pewnych zamierzchłych już decyzji z amerykańskiej historii i był spowodowany dwoma, można powiedzieć, czynnikami. Z jednej strony tym, że ojcowie założyciele Stanów Zjednoczonych nie do końca ufali demokracji i uważali, że system potrzebuje pewnego rodzaju bezpiecznika w sytuacji, gdyby rzecz wymknęła się spod kontroli i z jakiegoś niezrozumiałego powodu naród postanowił wybrać kogoś absolutnie szkodliwego, to będzie jakiś element pośredni w tym systemie, który będzie w stanie tą wolę wyborców zakwestionować. Tak się nie stało w amerykańskiej historii. To jest tylko teoretyczny bezpiecznik, który nie został użyty, choć były przypadki, że pojedynczy elektorowie się wyłamywali i sprzeciwiali decyzji wyborców. Natomiast równie istotnym elementem, o którym łatwo zapomnieć, zwłaszcza kiedy patrzy się z polskiej perspektywy, jest konstrukcja Stanów Zjednoczonych, które nie powstały jako jednolite państwo, ale jako zbiór, można powiedzieć, państw, bo state to po amerykańsku nie tylko stan, ale również państwo po prostu, które no, musiały w jakiś sposób się porozumieć co do tego, jak wybierać wspólną władzę, która będzie w równym stopniu reprezentowała wszystkie spośród tych stanów. A pomiędzy tymi stanami są ogromne różnice, chociażby ludnościowe. Kalifornia liczy sobie mieszkańców niemal tyle co Polska, 30 kilka milionów. Wyoming to jest 600 tysięcy mieszkańców. Gdyby to były wyłącznie wybory większościowe, obawiali się mieszkańcy mniej ludnych stanów, to te najludniejsze stany wschodniego, zachodniego wybrzeża, dziś pewnie należałoby do tego doliczyć na przykład Teksas, byłyby w stanie przegłosować te mniej ludne stany w centrum kraju i w odpowiedzi na te obawy wybrano właśnie tak, można powiedzieć, niezrozumiały z naszej perspektywy system, w którym każdy ze stanów otrzymuje tylu elektorów, jaka jest liczba jego reprezentantów w kongresie, reprezentantów i senatorów. Czyli stąd mamy 535 elektorów plus trzech reprezentujących dystrykt Kolumbii, stołeczny dystrykt Kolumbii, który nie ma swojej reprezentacji w kongresie. To w ogóle kolejna amerykańska ciekawostka. Aha. Samo serce amerykańskiej demokracji jest jednocześnie, można powiedzieć, najmniej uprzywilejowane, jeżeli chodzi o reprezentację na szczeblu ogólnokrajowym, na tablicach rejestracyjnych, nawet w DC pojawia się to hasło taxation without representation w nawiązaniu do historycznego sformułowania no taxation without representation jeszcze z czasów wojny o niepodległość, tak, kiedy ładnie. Amerykanie sprzeciwiali się Brytyjczykom, czy wówczas koloniści amerykańscy sprzeciwiali się Brytyjczykom, mówiąc, że nie powinni być opodatkowani, jeżeli nie są reprezentowani w brytyjskim parlamencie. Dzisiaj DC złośliwie pokazuje, że jak najbardziej mieszkańcy stołecznego dystryktu są opodatkowani, a jednak swojej reprezentacji kongresowej nie mają. Ale wracając do tego ogólnoamerykańskiego systemu, no takie były jego korzenie. Oczywiście pojawia się wiele dyskusji, czy nie czas to zmienić, ale jak to z wieloma elementami amerykańskiego systemu politycznego bywa, łatwiej dyskutować niż doprowadzić do jakiejś realnej zmiany, zwłaszcza, że musiałaby to być zmiana konstytucji, a to udaje się bardzo rzadko, jak na razie 27 razy w amerykańskiej historii.
To jest niesamowite, ponieważ ten próg zmiany konstytucyjnej i tak zwana stabilność konstytucyjna jest chyba tutaj w przypadku Stanów Zjednoczonych najwyższa, 2/3 w obu izbach kongresu plus 3/4 stanów. Z tych 50 stanów dopiero zmiana konstytucyjna. Natomiast, no właśnie, ta federalna struktura to w zasadzie super państwo oparte na 50 różnych państwach, bardzo różnorodnych, to, drodzy państwo, powinno nam wyjaśniać, dlaczego ten system trwa. No, dlatego, że są ogromne różnice. Przyznam się państwu szczerze, że gdzieś po drodze zajrzałem też do rozwiązań stosowanych w Indiach, choć Indie są dużo młodszym państwem, dużo bardziej jakby nowicjuszem wśród demokracji, choć akurat w tym przypadku są najludniejszą demokracją na świecie. Podobny wybór prezydenta, można powiedzieć, przez kolegium elektorskie. Pani prezydent dzisiaj, zdaje się, wybory nie tak dawno temu. I też nikogo to specjalnie nie dziwi. Elektorzy to, panie Andrzeju, ci sami panowie, te same panie, co delegaci na konwencję partyjną, czy jednak nie?
No, zdecydowanie nie, ponieważ delegatów na konwencję partyjną jest o wiele więcej. Liczby delegatów idą w tysiące po każdej ze stron. Tutaj mamy kilkuset raptem reprezentantów z poszczególnych stanów, którzy decydują o tym, kto w danym przypadku zostanie prezydentem. Decyduje, choć oczywiście, no tak jak mówiłem, taka sytuacja, gdzie któryś z elektorów wyłamuje się i sprzeciwia się woli wyborców, zdecydowanie rzadko się zdarza. Taka sytuacja, w której elektorzy samodzielnie wybierają prezydenta, nie zdarzyła się do tej pory, ale oczywiście to kolegium elektorskie dodaje, można powiedzieć, napięcia w amerykańskim systemie i to doskonale pokazał 2020 rok, ponieważ Wybory odbyły się na początku listopada, tak jak zazwyczaj się, jak zawsze się odbywają. Natomiast ostateczny rezultat wyborów został zatwierdzony właśnie owego nieszczęsnego 6 stycznia, kiedy doszło do ataku na Kapitol. I tak długi czas oczekiwania na rezultat amerykańskich wyborów, który notabene wszyscy oczywiście już dużo wcześniej znali, został ogłoszony przez amerykańskie media raptem kilka dni po wyborach. A być może powinien być ogłoszony jeszcze szybciej, gdyby to liczenie głosów przebiegało sprawniej. To jest znowu historyczna zaszłość z czasów, kiedy ci delegaci musieli się zgromadzić w jednym miejscu danego stanu, później przesłać te rezultaty stanowe do Waszyngtonu. Tam Senat musiał dopiero się zgromadzić, by policzyć te głosy. Dziś te odstępy czasowe poza no właśnie taką pewną historyczną tradycją nie mają już żadnego sensu, a jednocześnie wprowadzają ten taki okres, można powiedzieć, no, pewnej niestabilności, kiedy jeden prezydent już ustępuje, drugi chciałby przejąć urząd, ale żaden z nich tak naprawdę nie jest w stanie spraw przyspieszyć.
Żaden nie jest w stanie tych spraw przyspieszyć. To jest jednak machina, która gdzieś jest mimo wszystko inaczej wygląda. Pewne rzeczy są skomputeryzowane. Miałem okazję spojrzeć na wzór karty do głosowania sprzed kilku lat. Wyborcy, którzy nie kreślą krzyżyków ani tak zwanych ptaszków, a raczej zakolorowują owalne pole. Domyślam się, że chodzi o to, by później jednak komputer mógł zliczyć całkiem sprawnie te głosy. Nie wiem, czy jest później, że tak powiem, ręczna weryfikacja jakiegoś męża stanu. Taka informacja, która też gdzieś mnie zaciekawiła, to to, że no, w sytuacjach wyjątkowych wyborca może poprosić o nową kartę. Pytanie, co dzieje się ze starą. I generalnie rzecz biorąc, ten cały wątek związany z ewentualnościami pewnych pomyłek, nie chcę powiedzieć fałszerstw, ale no właśnie, skali też oddania głosów nieważnych, czy też, no właśnie, pewnych niuansów, które być może w przypadku wyrównanego wyścigu mają jednak znaczenie, a nie odbywają się do końca fair. Czy to też gdzieś społeczeństwo amerykańskie podgrzewa ewentualna, no właśnie, no wieść gminna, jakiś taki rodzaj pewnego mitu miejskiego, że no wybory będą pewnie znowu sfałszowane. Pytanie, jaka będzie skala fałszerstw?
No oczywiście, że takie głosy pojawiają się, zwłaszcza w kontekście wydarzeń z 2020 roku, kiedy Donald Trump bardzo silnie grał na tych, tak, na tych wątpliwościach dotyczących amerykańskiego systemu wyborczego. No i tutaj rzeczywiście tym, co daje pewien grunt pod rozmaite teorie spiskowe, wątpliwości, jest znowu pewien poziom skomplikowania tej procedury w warunkach amerykańskich, gdzie tak naprawdę każdy ze stanów określa sposób przeprowadzenia tych wyborów, również w jaki sposób te głosy będą oddawane. One często dzisiaj są oddawane na maszynach do głosowania, więc na przykład w 2020 było wiele wątpliwości, ponieważ różne firmy dostarczają oprogramowanie do tych maszyn. Te maszyny są starsze, nowsze, lepiej zabezpieczone, gorzej. W 2016 Rosjanie próbowali zhakować część tych urządzeń do głosowania. W 2020 pojawiły się ogromne wątpliwości, zespół Donalda Trumpa starał się te wątpliwości zasiać dotyczące jednej z firm dostarczającej oprogramowanie do tych maszyn i tego, czy zewnętrzne państwo, inne państwo nie mogło wpływać na amerykańskie wybory poprzez właśnie tą firmę. Do tego dochodzi ogromny komponent, również budzący wątpliwości w 2020 roku, wcześniejszego głosowania. Wcześniejsze głosowanie znowu w zależności od stanów wygląda bardzo różnie, ale najczęściej wydłuża ten proces głosowania w Stanach Zjednoczonych o wiele tygodni, już na wiele tygodni przed tym właściwym dniem wyborów. Amerykanie mogą zagłosować w niektórych ze stanów, wymagany jest jakiś szczególny powód, w niektórych po prostu chęć złożenia głosu w ten sposób i jest to jak najbardziej możliwe. Republikanie od dawna mają przekonanie, że w tych wyborach wcześniejszych, w tym głosowaniu wcześniejszym wypadają znacznie gorzej i można powiedzieć pogłębiają problem, ponieważ na każdym kroku kwestionują, czy aby te głosy oddawane wcześniej, oddawane korespondencyjnie, nie są w jakiś sposób zafałszowane. To oczywiście powoduje, że o wiele większa liczba republikańskich wyborców czeka z głosowaniem do dnia wyborów i stawia się do lokalu w tym właśnie dniu. Donald Trump, można powiedzieć, ich do tego zachęca, dokładnie, podsycając właśnie te wątpliwości wokół głosowania korespondencyjnego. No i to była na przykład jedna ze spornych kwestii pomiędzy nim a szefową Krajowego Komitetu Republikanów, Roną McDaniel, która niedawno odeszła, została zastąpiona przez pana Watleya, która z kolei uważała, że należy odczarować to głosowanie korespondencyjne, ponieważ Republikanie na tym tracą. Ich wyniki wcale nie są tak bardzo gorsze, jeżeli chodzi o głosowanie korespondencyjne, a z kolei ograniczanie się do głosowania w dniu wyborów może powodować poważne problemy, bo zdarzają się czynniki niezależne od polityki, na przykład pogoda jest zła, frekwencja w ten sposób jest niższa w samym dniu wyborów i to może w istotny sposób zaniżać głosy dla republikanów. Ale to dygresja. Więc tych wątpliwości jest kilka. Aha. Kolejną wątpliwością jest na przykład to, czy wyborcy powinni się legitymować jakimś dokumentem tożsamości. Z perspektywy polskiej to oczywiście wydaje się absurdalne, ale w warunkach amerykańskich nie każdy takim dowodem tożsamości dysponuje. Dowodów osobistych jako takich nie ma. Są inne dokumenty, które mogą potwierdzić tożsamość, na przykład prawa jazdy, ale przecież nie każdy ma prawo jazdy. No i tutaj republikanie naciskają na to, by każdy jednak musiał się wylegitymować i w ten sposób uważają, można by ograniczyć potencjał fałszerstw. Demokraci z kolei tego nie chcą, ponieważ wśród tych osób, które nie dysponują dokumentem tożsamości, jest nieproporcjonalnie dużo osób czarnoskórych, latynosów, którzy z kolei w znacznej części, w przypadku czarnoskórych, to nawet w przeważającej części, stanowią bazę wyborczą partii demokratycznej. Więc można powiedzieć, że ten system jest bardzo skomplikowany, bo w każdym ze stanów wygląda to nieco inaczej. Każdy ze stanów decyduje o tym, jak to będzie na jego podwórku. Ale na to wszystko jeszcze nakładają się pewne polityczne spory o to, jak ta procedura wyborcza powinna wyglądać, ponieważ każda zmiana w tej procedurze premiuje jedną z partii, a przynajmniej ich politycy uważają, że te zmiany premiują jednych bądź drugich. I w związku z tym toczą się zaciekłe spory właśnie o wcześniejsze głosowanie, o legitymowanie wyborców dowodem tożsamości, ponieważ to może mieć przełożenie na ostateczny rezultat.
A zatem mega skomplikowany system, drodzy państwo, w którym z pewnością jest miejsce na błędy, bo kto ich nie popełnia, popełniają je maszyny, popełniają je ludzie. Na tym polega życie. Natomiast w wielu przypadkach te błędy mogą się kumulować i stanowić wodę na młyny jednego czy drugiego kandydata. Skoro jesteśmy przy tych kandydatach, no to może zanim jeszcze przerwa, bo powoli zmierzamy do przerwy, to pytanie. W cieniu Trumpa i Bidena myślę, że pan Robert Kennedy zasługuje na dwie minuty. Kto wie, może się nie obrazi. Panie Andrzeju, Robert Kennedy Jr., kim on jest? Skąd on się wziął? I jaka jest jego rola w tym wszystkim? Czy to jest rodzaj jakiegoś amerykańskiego folkloru w tym wszystkim? Dodaje pewnej pikanterii, jest skazany na niepowodzenie, no prawdopodobnie tak. Natomiast jak wyjaśnić jego obecność dzisiaj formalnie w wyścigu prezydenckim?
Robert Kennedy Jr. rzeczywiście jest ciekawą postacią, to jest, w końcu wywodzi się z najsłynniejszej chyba amerykańskiej rodziny politycznej, rodziny Kennedy, jest bratankiem prezydenta Kennedy'ego, jest synem Roberta Kennedy'ego, który również miał zamiar kandydować w wyborach prezydenckich i również zginął z rąk zamachowca. Sam Robert Kennedy przez wiele lat dał się poznać jako prawnik wzięty, adwokat zaangażowany w sprawy dotyczące środowiska naturalnego, natomiast gdzieś od tych spraw środowiska naturalnego przewędrował do kwestii związanych ze szczepieniami, z ryzykami związanymi z tymi szczepieniami. Później w 2020 roku zaangażował się bardzo mocno w kwestionowanie rozmaitych procedur związanych z pandemią COVID-19. I tak nietypowa postać, można powiedzieć, pojawiła się w demokratycznych prawyborach, ponieważ Robert Kennedy do tego wyścigu prezydenckiego wkroczył jako kandydat w prawyborach Partii Demokratycznej jeszcze w zeszłym roku. Zyskiwał tam w sondażach kilkanaście procent poparcia, ale pozostawał daleko w tyle za prezydentem Bidenem i wiele wskazywało, że na to, że mimo znanego nazwiska, mimo pewnych kontaktów medialnych, które pozwalały mu w różnych miejscach się pojawiać, mimo oczywiście zasobów finansowych, który jako człowiek no, pochodzący jednak z amerykańskiej elity mógł sobie zorganizować, to jednak z Joe Bidenem w prawyborach demokratycznych miałby olbrzymi problem i on się z tych prawyborów wycofał. Startuje obecnie jako kandydat niezależny, stara się doprowadzić do tego, że pojawi się na kartach do głosowania w poszczególnych stanach, w Stanach Zjednoczonych. To również jest problem organizacyjny, przed jakim stają kandydaci, że trzeba nie w jednym miejscu, a w 50 miejscach doprowadzić do tego, że wyborcy będą mogli na konkretnego kandydata zagłosować. Z tym problemem mierzy się dzisiaj Robert Kennedy. Nawet jeżeli mu się to uda, nie ma najmniejszych szans na to, by wygrał wybory prezydenckie. Amerykański system pokazał to już wielokrotnie, że nawet bardzo popularni kandydaci, był chociażby Ross Perot w 1992 roku, nie mają większych szans rywalizować z przedstawicielami dwóch największych partii, natomiast mogą spełnić pewną bardzo istotną rolę, to znaczy zabrać jednemu bądź drugiemu kandydatowi, by ułatwić zwycięstwo drugiemu.
I może o to tu chodzi.
To się wielokrotnie, to jest ciekawe, może o to tu chodzi, tylko pytanie w takim razie z przyjaźni, dla kogo Robert Kennedy postanowił wystartować jako kandydat niezależny, ponieważ on, mimo że był w prawyborach Partii Demokratycznej, to jest kandydatem na tyle nieoczywistym ideowo, może w ten sposób to ujmijmy, że nie wiadomo, komu tak naprawdę on te głosy odbierze. Być może Joe Bidenowi, ale być może również Donaldowi Trumpowi. Robert Kennedy jeszcze w czasach, kiedy startował w prawyborach Partii Demokratycznej, był bardzo mocno, no nie chcę powiedzieć promowany, ale jakby interesowano się jego kandydaturą w konserwatywnych mediach. Wielu konserwatywnych publicystów widziało w nim cennego kandydata na amerykańskim rynku politycznym. W związku z tym być może również Donaldowi Trumpowi mógłby część głosów odebrać.
Dokładnie. Drodzy Państwo, kolejny fragment naszej rozmowy o tym, co jeszcze czeka nas w wyścigu o Biały Dom po krótkiej muzycznej przerwie. Zostańcie z nami.